Dzień dobry, witam Państwa, Wojciech Suleciński. Moimi gośćmi są dzisiaj Kazimierz Smoliński, poseł PiSu.
Dzień dobry Państwu.
Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam Pana, witam radę słuchaczy.
Pan doktor Paweł Trawicki, pierwszy raz u nas, dzień dobry.
Dzień dobry.
PSL.
Tak.
I Andrzej Różański, SLD.
Dzień dobry Państwu.
Chciałbym zacząć od, no niestety, smutnej wiadomości, która dotarła do nas wczoraj, do śmierci Władysława Bartoszewskiego. Czasami tak bywa, że ktoś, kto jest, no tak jak profesor Bartoszewski, człowiekiem w 93 roku życia, równocześnie wszyscy mamy taką świadomość, że jest z nami właściwie cały czas. Jesteśmy potem zaskoczeni jego śmiercią, tym bardziej, że tak jak żył bardzo szybko, to też odszedł od nas dosłownie w mgnieniu. Teraz właściwie chyba jest dopiero po raz pierwszy takie poczucie straty. Mam nadzieję, że to też będzie moment docenienia, bo ja przypomnę, że w ostatnich latach profesorowi Bartoszewskiemu oprócz pochwał towarzyszyły też czasami gwizdy. Dość niespodziewanie w ostatnich latach stał się osobą w Polsce kontrowersyjną. Myślę, że ten moment śmierci będzie dobrym momentem, żeby tak naprawdę docenić wszystko, co no, straciliśmy dzisiaj. Tym bardziej, że właśnie mówię ze środowisk, które jeszcze niedawno profesora Bartoszewskiego krytykowały, pojawiły się też słowa podziwu i uznania jego autorytetu właśnie w chwili śmierci. Myślę, że to dobry znak, że teraz uznamy go chyba wszyscy za człowieka, który w tym XX i na początku XXI wieku dla Polski zrobił bardzo wiele. Tadeusz Aziewicz?
No śmierć jest powodem do refleksji. Rzeczywiście ponieśliśmy wczoraj wielką stratę. Pan profesor Bartoszewski nie był osobą młodą. Spodziewaliśmy się, można było się spodziewać, że w tym wieku już takie smutne zdarzenie może nastąpić. Sam zresztą zapowiadał w jednym ze swoich ostatnich wystąpień, że liczy się realnie z takim zdarzeniem. Strata boli, jest to strata ogromna. Straciliśmy wielkiego Polaka, który zachował człowieczeństwo chyba w najtrudniejszych czasach w historii ludzkości. Przeszedł przez straszne doświadczenia, które dane było przechodzić Polakom w XX wieku. Przeszedł zachowując człowieczeństwo, pogodę ducha, będzie już jako autorytet takim trwałym kontekstem. Osobą, która przechowała duże wartości, do których zawsze będziemy się odnosić, przypominając sobie tą osobę.
Ja myślę, że warto podkreślić, że był człowiekiem wszystkich tych bitew, które toczyliśmy w ostatnich latach. Druga wojna światowa, lata stalinowskie, gdzie był jednym z więźniów politycznych, stan wojenny, kiedy był ponownie internowany i wreszcie tak naprawdę taki późny profesjonalny start w roku 89, kiedy został polskim ambasadorem w Austrii. Przypomnę też zupełnie niezwykły moment w jego biografii, ale myślę, że w biografii nas wszystkich, czyli to niezwykłe wystąpienie przed Bundestagiem. Moim zdaniem po przemówieniu Lecha Wałęsy w Kongresie Amerykańskim, jedno z najważniejszych takich publicznych wystąpień Polaka gdzieś za granicą. Niezwykły zupełnie moment, kiedy to były więzień obozu koncentracyjnego, uczestnik Powstania Warszawskiego staje przed niemieckimi parlamentarzystami i mówi im, jaka jest dzisiejsza Polska i jaka jest polska tradycja, polskie myślenie o tym wszystkim. Kazimierz Smoliński.
Każda śmierć, niezależnie w jakim wieku, zawsze jest zaskoczeniem i bólem, szczególnie dla rodziny, więc tutaj rodzinie należą się wyrazy współczucia. No, trzeba stwierdzić, był katolikiem, więc Panie świeć nad jego duszą. Do oceny pewnie przyjdzie czas. Wolę rozmawiać z pewnym oddaleniem już od tego momentu, kiedy te emocje związane właśnie ze śmiercią, one trochę opadną i
choć
te
warto
pierwsze
też
refleksje
podkreślić, że w ostatnich latach pozostają w silnym sporze z pana ugrupowaniem, ale bardzo ważnym moim zdaniem był wczoraj moment, kiedy to Andrzej Duda w którymś momencie wysłał też takie kondolencje oficjalne i publiczne. Jak obserwowałem wielu moich przyjaciół z PiSu, których portale internetowe śledzę, był to też taki moment, kiedy bardzo wielu spośród nich umieściło też wspomnienia o profesorze Bartoszewskim. Bo co by nie powiedzieć, to niezależnie od tego sporu, który toczył z pana ugrupowaniem, to bardzo wiele zasług, które podniósł na sprawach międzynarodowych Władysław Bartoszewski, były wspólne dla tradycji PiSu i tego wszystkiego, więc trudno się dziś z nim spierać, kiedy wspominamy człowieka, który na przykład reprezentował właśnie tą polską rację stanu na przykład w Niemczech.
No dlatego pewnie, mówię, potrzeba trochę czasu i inaczej będziemy oceniać ten okres z wyłączeniem ostatnich 10 lat, kiedy ten spór się wyraźnie nasilił, tak, i nasze drogi się wyraźnie rozeszły, tak, a ten okres wcześniejszy też podlega innej ocenie, także ja tutaj nie mam w tej chwili jakichś tam bezpośrednich ocen i wolałbym z tą ocenami poczekać.
Panowie? Jest to zawsze smutny moment, gdy ktokolwiek odchodzi. Oczywiście w moim przekonaniu pożegnaliśmy człowieka szczególnego, wybitnie zasłużonego dla obecnej władzy. Kogoś, kto swoje całe życie złożył w fundamenty III Rzeczpospolitej. Więc dziś wszyscy apologeci III Rzeczpospolitej ze smutkiem wchodzą, gdyż profesor Bartoszewski wiele zasług położył w to, co dziś mamy, więc myślę, że czas na refleksję nastąpi pewnie później, bo zawsze w polskiej obyczajowości śmierć innej osoby powoduje dystansowanie się i wyciszanie wszelkich sporów wokół życia tego, który nas opuścił. Myślę, że to dopiero przyszłość przed nami wykaże, na ile rzeczywiste bądź domniemane zasługi profesora zostaną rzetelnie i dobrze ocenione.
Ja myślę, że to jest w tym sensie jakby takie niezwykłe odejście, że właściwie do ostatniej chwili uczestniczył w różnego rodzaju sporach i dyskusjach. Ja zresztą chciałbym zacząć kolejną część naszego dzisiejszego spotkania właśnie od głosu profesora. Otóż w tym sporze, który toczył się w ostatnim tygodniu o sprawę związaną z polską opinią na świecie, profesor Bartoszewski też jeszcze był aktywny. Także tak to wygląda. Więc to myślę, że to też warto powiedzieć, że to jest coś ważnego. Pan
może,
Paweł Trawicki.
Może ja. Rzeczywiście profesor Bartoszewski był na pewno postacią ponadprzeciętną, a obserwuje się, że osoby ponadprzeciętne budzą kontrowersje, a stają się wielkie po śmierci, kiedy już wiadomo, że ten dorobek, który jest, pozostaje, a nie pojawią się nowe czynniki, które mogą tą wielkość burzyć. Rzeczywiście odejście profesora Bartoszewskiego, zwłaszcza teraz, jest dla nas trudne, bo spory o politykę historyczną, o pozycję Polski, o świadomość roli, znaczenia i doświadczeń Polski w ostatnich 100 latach w zasadzie są na świecie niezrozumiałe, a profesor wydaje się, że był doskonałym popularyzatorem tej z naszego punktu widzenia prawdziwej roli Polski.
No właśnie, bo to jest też historia, która właśnie ma tą współczesność. Jak patrzymy na to, co mówił profesor Bartoszewski, przypomnę, nie tylko więzień Auschwitz, ale także przede wszystkim uczestnik Żegoty, czyli Polskiej Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, no to jak słyszymy, że na świecie pojawia się, czy też może inaczej, trwa wciąż kalka mówiąca o polskim antysemityzmie i polskim współudziale w Holokauście, no to tutaj mówimy sobie, być może to właśnie profesora Bartoszewskiego, czyli człowieka, który uosabiał, nie tylko jakby mówił o tej polskiej racji stanu, ale swoim życiem zaświadczał o tej polskiej drodze, może nam strasznie zabraknąć.
Istotą demokracji jest spór. Ja tutaj przysłuchując się kolegom, no, wyczuwam, że nie umiemy może jeszcze do końca zapomnieć o tym sporze w momencie śmierci, a powinniśmy, bo demokracja ma to do siebie, że w różnych kwestiach różnimy się. Natomiast jak podsumowujemy życie ludzkie, to trzeba dostrzec człowieka, no, w tym wypadku w całej jego wielkości, w kontekście właśnie doświadczeń, o których mówiliśmy, i tego, jak sobie poradził, jak obronił człowieczeństwo w tych najtrudniejszych, ekstremalnych sytuacjach i jak zawsze potrafił myśleć w kontekście polskiej racji stanu i bronić polskiej racji stanu. I to jest potrzebne. I to jest pewien stały punkt odniesienia w mojej ocenie, który już będzie. I pan redaktor tutaj też zwrócił uwagę na to, że z perspektywy zewnętrznej zupełnie inaczej oceniamy pewne postacie niż w ramach tych naszych, no w kontekście śmierci, wielkiej jednak tragedii. te spory nie są największe i najważniejsze. Natomiast jeżeli popatrzymy na autorytet Bartoszewskiego w kontekście budowania pozycji, wizerunku Polski, realizowania polskiej racji stanu, to jest to wielka wartość i myślę, że ta wartość będzie rosła i warto na tym pracować, żeby ona była pielęgnowana.
No tego braku, ten brak odczujemy, tak bym powiedział, namacalnie już za parę dni, dlatego że w obchodach 8 maja tu na Westerplatte i w Europejskim Centrum Solidarności miał wziąć aktywny udział. Miał być uczestnikiem takiego ważnego panelu historycznego, który miał się tutaj toczyć i miał być jakby pierwszym punktem tego spotkania przywódców Europy Środkowej, które będzie no, takim polskim wkładem w tę rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. I myślę, że z całą pewnością będzie też no, pewnego rodzaju patronem tego przedsięwzięcia. I mam nadzieję, że w tym sensie będziemy pamiętali to wszystko, co dobre i ważne zrobił Władysław Bartoszewski.
No mimo takiego autorytetu, czy takiego świadka historii, o którym mówimy, to jednak ten przekaz no, na arenie międzynarodowej chyba się gdzieś nie przebił. No to nie wiem, czy to brak też i wsparcia ze strony naszej polityki zagranicznej, także jednak no, narasta, gdyby całkowicie inne spojrzenie na historię, tak, jeżeli chodzi o zewnętrzne spojrzenie, niż nam się to wydawało.
Zgadzam się z panem posłem i ja muszę powiedzieć szczerze, że to, co za chwilę, o czym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to jest dowód na to, że nam się nie udało. Choć oczywiście istnieją okoliczności łagodzące. Myśmy, przypomnę, w tym dyskursie publicznym na temat roli poszczególnych narodów w II wojnie światowej właściwie zaczęli brać udział po roku 89, kiedy bardzo wiele opinii w Europie i na świecie było już ukształtowanych. Do tego czasu Polska była krajem komunistycznym za żelazną kurtyną i w Stanach Zjednoczonych patrzono na nią raczej jako strategicznego przeciwnika niż na przyjaciela Stanów Zjednoczonych.
Ale z szacunkiem.
Nie no, to jest skutek właśnie okupacji sowieckiej przez te kilkadziesiąt lat, bo absolutnie nie uznaję. To wczorajsza dyskusja w Sejmie, no w sumie jednak pokazała, że patrzymy podobnie na tą historię. Nastąpiła zmiana w uchwale, czy tam odnośnie ustanowienia Dnia Zwycięstwa nad Narodowego Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. No dopóki byliśmy, że tak powiem, w strefie wpływów sowieckich, no to myśmy nie mówili o niemieckości jako takiej, tylko mówiliśmy, że to były hitlerowskie Niemcy, nazistowskie Niemcy. No i teraz zbieramy też trochę tego, że tak powiem, owoce, tak? No bo nagle się okazuje, że to no, ci hitlerowcy, ci naziści, no to byli też naziści, byli w Polsce, tak? Nie tylko. Wszędzie unikaliśmy nazwy niemieckie, tak? No bo była Niemiecka Republika
no,
Demokratyczna.
Ale problem polegał na tym, że w bardzo wielu krajach pojawiło się zamieszanie w umysłach ludzi. Nagle się okazuje, że słowo nazista wcale nie musi oznaczać Niemca.
No właśnie.
W coraz większej liczbie pojawia się nowe pokolenie, które wychowane jest często przez no, jakieś strzępy popkultury, nawet bym powiedział nie popkulturę. I nagle się okazuje, że tutaj pojawia się zamieszanie i jak zadać na przykład młodym ludziom pytanie, jakiej narodowości byli naziści, to czasami jak, pamiętam, że w Los Angeles kilka lat temu zrobiono takie badanie i nagle się okazało, że Niemcy zajęli trzecie miejsce w tym smutnym rankingu i nagle się okazało, że Polacy i Ukraińcy ich wyprzedzili w tym przeświadczeniu. No ale to po prostu świadczy o złej edukacji.
Ale to tym bardziej niebezpieczne jest to, co ostatnio się stało w Stanach Zjednoczonych, że gra firmy Mattel, czyli taka właśnie najprostsza, docierająca do najprostszego społeczeństwa, tak, gra i nagle w tej grze jest właśnie mowa o tym, że nazistowska Polska była, tak, więc to jeszcze ten przekaz się robi jeszcze bardziej prosty i bardziej skuteczny.
Choć ja mam wciąż nadzieję, że jednak także w tej warstwie popkultury dzieje się dużo dobrego. Znaczy ja powiem w ten sposób, no jednak przepraszam, ale nie ma amerykańskich filmów, w których to Polacy są nazistami. No, no nie ma.
No. No my ich przynajmniej nie znamy, nie wiadomo czy nie ma.
No nie.
Ewentualnie jeszcze ich nie ma.
Także ten polski wkład w popkulturę w świecie anglosaskim się też bardzo zmienił. To oczywiście głównie w Wielkiej Brytanii się zmienił, bo tu warto powiedzieć, że w ostatnich latach na przykład w Wielkiej Brytanii ukazała się ogromna ilość książek ukazujących wiele ważnych epizodów historii Polski. Albo też związków pomiędzy historią Polski w okresie II wojny światowej, a historią aliantów zachodnich. To są książki znaczące. Bardzo wielu znanych amerykańskich i angielskich historyków na ten temat się wypowiada. My sami mamy do czynienia też często w różnych dyskusjach choćby z profesorem Snyderem, którego wielkie zasługi na temat w ogóle historii Europy Środkowo-Wschodniej są znaczące. On próbuje także wytłumaczyć światu, to wszystko, co dzieje się na przykład na Bałkanach, czy na obszarze postradzieckim, gdzie też mówi o tym, o udziale w II wojnie światowej różnego rodzaju czynników, które są ważne. Więc to najlepiej pokazuje, że dużo dobrego się dzieje nie tylko ze strony polskiej.
Tak, ale to jednak, jak sam pan redaktor powiedział, ta popkultura jednak przebija się ponad tą merytoryczną część, tak? Bo jednak filmy zdecydowanie większe oddziaływanie mają niż takie książki, które są bardzo cenne, ale ich czytelnictwo jednak jest bardzo ograniczone. Natomiast amerykańskich filmów może nie, ale my sami, no, czy nawet Pokłosie, czy Ida, tak? Mimo swoich ogromnych zasług tych filmów, to jeżeli one jednostkowo pokazują, tak? Że był przypadek, że Polacy zamordowali żydowską rodzinę, tak? No to się zrobi z tego pewien przekaz ogólny, tak? I już nikt nie zastanawia się nad tym, że tych przypadków w historii to jest jednostkowy przypadek, a w drugą stronę były tysiące czy dziesiątki tysięcy odwrotnych, tak? Ale zostaje w pamięci ten jeden przypadek, tak? Który my przez ten film gdzieś tam przekazujemy. I tutaj uważam, że to jest błąd.
To znaczy, trochę się
pan poseł sugerował, że to Żydzi mordowali polskie rodziny jednym słowem, tak? Bo tak to zabrzmiało w tym momencie.
No nie, ale tutaj wydaje mi się, że niestety doświadczy o tym po prostu, że czasami to trafia do ludzi zupełnie nieprzygotowanych. I to jest pewien smutek, że
Niemcy mordowali.
Że zrozumienie jakby kontekstu nie istnieje, dlatego że po prostu nie ma zupełnie żadnej wiedzy. Ale
kluczem chyba do problemu jest edukacja. I tu jesteśmy stosunkowo bezsilni, jeżeli chodzi o edukowanie społeczeństwa amerykańskiego, bo to jest wielkie społeczeństwo, no, kierujące się w swojej masie trochę innymi wartościami. I gdybyśmy rzeczywiście głębiej weszli w duszę Amerykanów, przeciętnych Amerykanów i rozpoznali, co tam się w nich dzieje, na jakich informacjach są budowane określone przekonania, no to wtedy byśmy pewnie mniej optymizmu mieli, jeżeli chodzi o możliwość wpływania na te zachowania. No, musimy robić swoje. Film Ida jest wybitnym filmem, bardzo dobrze, że powstał. Nawet jeżeli opisuje jednostkowy przykład, czy przykład, który nie był powszechny, to jest to wybitne dzieło i pokazuje też siłę narodu, który się nie boi swojej historii, również w tej jej trudnej części. Natomiast polska polityka w takim stopniu, w jakim może, powinna i oddziałuje na stan świadomości zbiorowej w innych krajach. Wczoraj w telewizji oglądałem rozmowę z udziałem pana Potoroczyna, który jest szefem Instytutu Mickiewicza. On opowiadał o inicjatywach, które są realizowane na terenie Stanów Zjednoczonych, tak żeby docierać do elit, docierać do tych grup, które mają wpływ na inne grupy, na świadomość zbiorową, żeby się nie zdarzały takie sytuacje jak z owym nieszczęsnym dyrektorem FBI.
Tylko przypomnę, że nieżyjący Władysław Bartoszewski nazwał po prostu bardzo eufemistycznie, ale głupkiem. Znaczy uznał po prostu, że jest człowiekiem, który po prostu wypowiada się w sprawie, o której nie ma pojęcia.
Urzędnik FBI tej rangi po prostu nie robi niczego bez przyczyny. No, panowie, warto się nad tym zastanowić, dlaczego tak się zdarzyło, dlaczego dyrektor FBI nie przeprosił, a powstała jakaś tam enigmatyczna notatka. I tutaj, jeśli mogę tak już wtrącić się w ten wątek rozmowy, pan poseł Łaziewicz poruszył bardzo istotny fragment mówiący o edukacji. No, my nie mieliśmy aspiracji na wpływanie na poziom edukacji, czy na sposób edukowania młodych Amerykanów, czy też innych nacji. Pochylmy się nad tym, w jaki sposób edukujemy własne młode pokolenie. W moim przekonaniu to, co się dzieje w ostatnich 20 paru latach, to jest jakby edukacja w totalnym zakłamaniu. My na dzisiaj mamy wśród młodych Polaków wielu takich, którzy mają tą wiedzę historyczną mocno zachwianą, zakłamaną, bo idąc w sukurs temu, co proponuje dzisiaj IPN i część polskich polityków prawicy, to można sobie wytworzyć taki oto obraz, że byli dobrzy Niemcy, a tak naprawdę jedyni źli to byli komuniści i Stalin i tak dalej. I jeszcze 2-3 pokolenia i się okaże, że rzeczywiście sami wpadniemy w taki nurt komentowania historii.
Ale chyba tak nie jest.
No ależ tak jest, panie pośle. No wystarczy sobie spojrzeć na to.
Że to się kolebie.
Edukacja w zakłamaniu niestety jest zmorą III Rzeczpospolitej.
No mam nadzieję, że tak nie jest. Myślę, że Paweł Trawicki, który zacznie naszą dyskusję już za chwilę, będzie głosem na tak, a nie na nie, ale zobaczymy to za chwilę. Zapraszam za 3 minuty. Witam Państwa ponownie. Wojciech Suleciński. Moimi gośćmi są dzisiaj Kazimierz Smoliński, poseł PiS, Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Paweł Trawicki, PSL i Andrzej Różański, SLD. Mówiliśmy o polskiej polityce historycznej. Przerwałem panu Pawłowi Trawickiemu. Czy uważa pan, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy coś w tej sprawie zrobić? Wpłynąć jakoś na opinię publiczną, na przykład tych zwykłych Amerykanów?
To są dwie kwestie. Przede wszystkim wszystko sprowadza się do edukacji, ale to młodzież decyduje, z jakich źródeł czerpie wiedzę. No niestety jest tak, że częściej niż do książek sięga się do do popkulturowych środków masowego przekazu i łatwiej jest obejrzeć film niż przeczytać książkę. A wiadomo, że twórcy filmów będą podejmowali tematykę, która się sprzeda, która będzie odbierana. I wydaje mi się, że jeżeli jest jakaś droga, to przede wszystkim podejmowanie działań, upowszechniania czytelnictwa oczywiście, bo to nikomu nie szkodzi, ale jest film o Karskim, powinien być film o Bartoszewskim. Powinniśmy podejmować inicjatywy, żeby młodzież miała zapotrzebowanie na pozytywnych bohaterów.
No tak, tylko że tutaj musielibyśmy mieć też coś takiego jak uniwersalni bohaterowie. Znaczy tacy, którzy są bohaterami, którzy skupiają w sobie, jakby to powiedzieć, taki niekontrowersyjny przekaz. My budujemy często te kontrowersje wobec różnych naszych bohaterów. Oni się stają bohaterami na przykład, przepraszam, jednej partii albo drugiej partii i sami, jakby to powiedzieć, troszeczkę podkopujemy ten moment, w którym moglibyśmy mieć tę wspólną tradycję. Zresztą dotyczy to, przepraszam, że też powiem, osób dawno nieżyjących. Także wybieramy sobie z tego kanonu polskich bohaterów często takie osoby. Zresztą ja czasami nie rozumiem, dlaczego akurat ktoś wybrał kogoś i nawet właściwie próbuję to dociec i jako zawodowy historyk nie jestem w stanie. No, ale czasami jest to czysty przypadek.
Często mylimy bohatera z idolem. I to jest kwestia.
Choć wracając teraz do rzeczy takich już zupełnie popkulturowych, to ja powiem w ten sposób, że dziwię się często właśnie takim opiniom, jakie słyszymy w Stanach Zjednoczonych i zastanawiam się, jak głęboko to gdzieś utkwiło w tym amerykańskim doświadczeniu, dlatego że, no ja przepraszam, ale o ile pamiętam, ja co prawda nie jestem graczem, ale w amerykańskiej popularnej tak zwanej strzelance, czyli grze, w której cała intryga polega na tym, żeby zabić możliwie dużo nazistów, główny bohater nosi polskie nazwisko. I jakby
główny nazista, czy główny strzelający? Bo to
nie, główny strzelający. No więc być może jakby to powiedzieć, to jednak pokazuje, że twórcy tej popkultury, oni mają jakąś orientację odnośnie tego, kto kiedy był po jakiej stronie. Ja zresztą jak czytałem to wystąpienie tego nieszczęsnego dyrektora FBI, zresztą człowieka niezmiernie zasłużonego w amerykańskim życiu publicznym, bo to nie jest osoba anonimowa. To jest człowiek, który był ważnym prokuratorem, który miał rzeczywiście ogromne zasługi w różnego rodzaju sporach amerykańskich i to właśnie po tej demokratycznej stronie sceny politycznej człowiek, który wpływał na wiele wydarzeń. Więc w tym sensie jest to ważna osoba i szkoda, że w tej sprawie, jakby to powiedzieć, znalazła się po przeciwnej stronie tej barykady. To jak czytałem to wystąpienie, no to w wielu rzeczach to było wystąpienie interesujące. To było to w tym sensie interesujące, że on próbował opowiedzieć nam historię o tym, że często zwykli ludzie stają się współodpowiedzialni za takie zbrodnie jak Holokaust. Tyle tylko, że potem, kiedy postanowił ten kontekst historyczny zarysować, to nagle się okazało, że mu się, jakby to powiedzieć, sporo rzeczy pomieszało, bo nagle w jednym szeregu postawił trzy państwa i narody, których udział w II wojnie światowej był bardzo zróżnicowany. Niemcy, Węgry i Polskę. I ten brak zróżnicowania świadczy o tym, że po prostu, tak jak być może ten pierwsze zagadnienie udało się mu po oglądaniu wystawy w Muzeum Holokaustu przemyśleć, to tej drugiej na pewno nie.
Ja mam wrażenie, że to mogło być tak, że rzeczywiście osoba na takim stanowisku, dyrektor FBI, chciał upowszechnić jakiś przekaz. I podejrzewam, że mógł zlecić napisanie jakiemuś starzyście, który być może jako
wiedzę z internetu
czerpał wiedzę z internetu i doszło do jakiejś niezręczności. My mamy taki... No, oczywiście uzasadnione, europocentryczne spojrzenie na II wojnę światową. Dla Amerykanów równie istotną kwestią była wojna na Atlantyku. My, mówiąc o II wojnie światowej, zupełnie nie poruszamy kwestii japońskiej. Tak? Więc wydaje mi się, że nasze oczekiwania mogą być nieco przerośnięte w stosunku do tego, co Amerykanie są w stanie zaoferować.
Chodzi o to, że każdy z nas ma jakieś wyobrażenie. I ja powiem w ten sposób, że gdyby się okazywało, że polscy politycy na przykład, kiedy wymieniają sojuszników Polski w okresie II wojny światowej, wymieniają jako sojuszników Niemców i Włochów, a jako naszych przeciwników Anglików, Francuzów i Amerykanów, to mniej więcej tak to jest. Znaczy, mam nadzieję, że w Polsce nawet jak jeszcze upłynie kolejnych 25 lat, to nie pojawią się młodzi politycy, których wiedza historyczna będzie taka, choć był taki polityk SLD, któremu nie będę wypominał, któremu się udało pomylić odzyskiwanie przez Polskę niepodległości z powstaniem warszawskim.
Z Platformy i z PiS-y, którzy absolutnie nie mają żadnej wiedzy w zakresie historycznym.
Na szczęście się nie wypowiadają.
Ale wracając
do Jana Karskiego, może najpierw jedna rzecz. To rzeczywiście wybitna postać, która chyba jest takim no, dużym wyrzutem sumienia dla Amerykanów.
No też, tak, ale ja powiem w ten sposób. Gdy jestem w muzeum Yad Vashem w Jerozolimie i wchodzę do przedostatniej sali, do tej najważniejszej, kluczowej sali, gdzie mówi się właśnie o Holokauście, podsumowuje się tą całą wystawę i tam z ekranu po angielsku mówi do mnie Karski i opowiada tę rozmowę o swoją z prezydentem Rooseveltem.
No dobrze, no, ale tej rozmowy nie ale ma to jest w Nowojorskim Muzeum.
Ale,
no
właśnie,
to
nie ma. Ale szanowni państwo, ale to mimo wszystko jest tylko w muzeum.
Zapytać,
tak?
No.
To jest tylko w muzeum, a w przekazie tym popkulturowym, medialnym no tak, ale tego nie ma. Tak? Więc to
cały
też
czas mam to wrażenie, że jak patrzę na te wystawy, wielkie wystawy, które mówią o historii właśnie polsko-żydowskiej, to one są często bardzo uczciwe w tych relacjach z Polską. Tam jest ogromna ilość Polaków, którzy mówią.
O Amerykanach, tak? Bo jeżeli chodzi, tak, to jest osobny problem. Tak? No szkoda, że pan prezydent nie awansował pośmiertnie Jana Karskiego, tak? Bo taki wniosek był. To by też w jakiś sposób tam go jeszcze no, pewnie dowartościowało. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektora FBI, to moim zdaniem to ewidentnie było przemyślane, to jego wypowiedź. Jak przeczytamy ją w całości, to rzeczywiście pan redaktor ma rację, że te niuanse tam były różne wyłapane i potem przekaz taki prosty jest, poszedł tylko te trzy państwa, tak? Nikt już nie czyta całego artykułu, tak? Który pokazywał te niuanse i możemy je rozumieć, natomiast przekaz jest jeden, tak? Polska została w jednym szeregu postawiona z Niemcami i z Węgrami, każdy ma inną historię, Węgrzy mają swoją kolaborację, prawda, Polska...
Ale też jedyne... swój opór wobec...
Ale swój opór też, oczywiście.
Dlatego, że
oczywiście
mają Dasy Hortiego, kiedy to jest
tak
jeden z nielicznych
sojuszników
Hitlera, opór wobec
jak spojrzymy
wydania
na Yad Vashem, tak, i teraz mówią, no tam przecież Polacy mają co prawda najwięcej drzewek, ale zaraz za nimi są tam Holendrzy i tak dalej. No dobrze, tylko jeżeli znamy historię, to wiemy, jakie były konsekwencje pomocy Żydom w Holandii, tak, a jakie były w Polsce.
No tak, tylko, że też
tam można było zapłacić grzywnę, a w Polsce głową się płaciło.
Choć oczywiście trzeba pamiętać też o przywinach naszych ówczesnych współobywateli. Też o tym trzeba warto pamiętać.
Ale o tym, ale to, ja myślę, że my za bardzo
się biczujemy. Powinni pamiętać o szmalcownikach, o ludziach, którzy kolaborowali i ludziach, którzy się znaleźli. Choć powiem w ten sposób, że dla mnie ważne bardzo w tej sprawie jest to, co jest moim zdaniem zaprzeczeniem tezy dyrektora FBI. Bo to nie byli zwykli dobrzy Polacy. To akurat byli ci, którzy w tym kraju zachowywali się w tym oczywiście bardzo trudnym czasie, ale najgorzej.
To byli źli Polacy, tak.
To byli źli Polacy.
To byli Polacy, którzy wydawali Żydów, ale oni by wydali Polaków, Cyganów.
Kogokolwiek uratować się i zarobić parę groszy.
No cóż, wojna wymusza niekiedy, czy raczej obnaża wszystkie takie najgorsze cechy każdego charakteru i myślę, że tutaj nie jesteśmy wolni jako społeczeństwo, jako naród od takich złych zachowań, bo równie źle zachowywali się Czesi, Słowacy, Węgrzy, Francuzi.
Choć ja bym powiedział inaczej, tutaj przedstawiciele tych narodów, większość z tych krajów było krajami okupowanymi. Bardzo ważne jest to, żeby też czynić to owe rozróżnienie pomiędzy jedną a drugą stroną. Są kraje, które
może,
po prostu do końca stawiały opór.
Nie wszystkie były okupowane. No, Węgrzy nie byli pod okupacją, byli koalicjantem i sojusznikiem. Słowacy utworzyli, czy raczej pod protektoratem niemieckim swoje własne państwo. Wydawało mi się wtedy, że mogą coś, więc ta historia była czarno-biała. Tak naprawdę.
Właśnie o tym mówię, znaczy właśnie to zróżnicowanie jest kluczowe.
Nasza taka narodowa tendencja do skrajności, czyli do rozdzielania na czarne i białe, nie jest najlepszą metodą na oceny zdarzeń historycznych. Na historię składa się miliony historyjek poszczególnych ludzi, obywateli. W tych milionach można powiedzieć, że w sprawie Holokaustu akurat najmniej Polacy mają sobie do zarzucenia, bo patrząc na skalę zjawiska i zdarzenia, myślę, że jako naród spisaliśmy się po prostu tutaj doskonale, aczkolwiek nie udało się uniknąć zachowań pojedynczych, nielicznych grup ludzi, którzy byli po prostu podli.
Choć też warto
czasie
pamiętać, że na przykład na amerykańską opinię publiczną, jak i także też izraelską opinię publiczną, wpływa przede wszystkim także fakt, że duża część osób, które byli nośnikami tej historii, czyli są ludźmi, którzy z Europy wyemigrowali. To są Żydzi, którzy ocaleli od Holokaustu, wyjeżdżając na przykład z przedwojennej Polski. Przedwojenna Polska była krajem, którym narastał antysemityzm. Tak, w związku z tym pamięć o polskim antysemityzmie oraz skojarzenie z późniejszą zagładą, no niestety jest tym skojarzeniem, które wpłynęło moim zdaniem na te opinie Żydów, a co za tym idzie także tych miejsc, w których oni się osiedlili. Jest to smutna konstatacja, być może wobec Polski głęboko niesprawiedliwa, ale konstatacja, której mechanizm powinniśmy też rozumieć i znać.
Znaczy, na pewno nie warto bać się prawdy. Jeżeli chcemy wyjść z załuka tych różnych właśnie nieporozumień, szarości, to musimy rozmawiać o faktach. I ja tu się zgadzam z panem posłem Różańskim o tyle, że rozmawiamy o historii, która jest sumą ogromnej ilości różnych zdarzeń i w tej chwili te zdarzenia się ujawniają. I te dobre, i te złe, bo były takie momenty, one dominowały, gdzie Polacy w czasie II wojny pokazywali wielkość, ale było też zło. I my musimy to brać na pierś, przez to jesteśmy bardziej wiarygodni, przez to jesteśmy wewnętrznie silniejsi i również myślę, że zyskujemy w oczach świata jednak. I tu widzę gdzieś przy tym stole taką lekką tęsknotę za propagandą. Jak tą historię pisać tak, żeby jakiś cel osiągnąć, ja przestrzegam przed tym. To jest droga donikąd. To co można też nazywać polityką historyczną, czyli budowanie jakiegoś obrazu historii, która jest bardzo złożona, wielowymiarowa i nie da się jej opisać poprzez jeden przekaz. Tak jak tutaj panowie powiedzieliście, są w Stanach Zjednoczonych osoby, które pamiętają Polskę przedwojenną i pamiętają ją poprzez pryzmat swoich indywidualnych urazów. I oni będą taki przekaz przekazywać swoim potomkom. Są inne zdarzenia. Musimy sobie z tym poradzić. Przede wszystkim poprzez prawdę. Jak najwięcej źródeł, jak najwięcej otwartych, szczerych dyskusji i upowszechnianie tej prawdy mądre, bo to już jest element polityki, tak żeby docierać do świadomości elit, które mają wpływ na swoje społeczeństwa, ale w sposób inteligentny, ale też z pewnym poczuciem pokory, bo jak popatrzymy na budżet państwa polskiego i na wielkość państwa amerykańskiego, no to my Amerykanów nie edukujemy i nie wychowamy do końca. Zróbmy to, co od nas zależy i tu doświadczenie takich ludzi jak Bartoszewski jest bardzo, bardzo cenne i przydatne.
Choć też powiem, że nawet małe kraje odnoszą sukcesy, choć i to też tutaj zaprzeczę trochę słowom pana posła, kiedy stosują taki rodzaj polityki, który właśnie jest takim, bym powiedział, prostym przekazem. Przypomnę o tym, co dzieje się dokładnie w tej chwili w większości krajów europejskich. Ormianie, Armenia, przypomnienie o setnej rocznicy początków zagłady Ormian w Imperium Otomańskim, to jest moim zdaniem przykład takiej kampanii, która jest ważna, jest skuteczna, otwiera jakby dyskusję, prawda, i która jest moim zdaniem pokazem tego, że nawet niewielki kraj jest w stanie tą swoją wizję propagować i pokazywać światu.
No właśnie, dlatego nie zgodzę się tu z panem posłem, że oczywiście nie uważam, że to ma być propaganda, tak, ale właśnie takie rzeczy, jak robią Ormianie, chociażby tak, że jednak pokazywanie tych rzeczy zasadniczych, tak, bo oczywiście my zaczynamy mówić o prawdzie, to tych rzeczach takich, które no, są wstydliwe dla nas, tak, i powinniśmy o nich mówić, ale myśmy przez to lata nie mówili o rzeczach zasadniczych, tak. Jaki był stosunek Polaków, jeżeli chodzi o państwo polskie, tak, byliśmy jedynym państwem, gdzie było rozstrzeliwanie. Wyroki były wydawane na szmalcowników, na kolaborantów. Tak? Państwo polskie nie tolerowało tego. Nie tolerowało antysemityzmu.
Istotna część polskiej kultury to jest
opis tych zdarzeń. Natomiast w innych państwach było tak, że wystarczyło we Francji iść do przysłowiowego magistratu, tak, i dostawałem 1000 franków za to, że wskazałem, gdzie są Żydzi, czy nawet w Holandii. Tak? Więc i tych niuansów my nie pokazujemy. Tak? My pokazujemy te rzeczy wstydliwe, ale najpierw pokażmy te, które są dla nas chlubą. Myśmy jeszcze nie pokazali chluby, a pokazujemy już wstydliwe. I dlatego takie, moim zdaniem, to jest jeden z elementów, że mamy taki odbiór zewnętrzny.
Skąd ta teza, panie pośle, że nie pokazaliśmy?
No nie pokazaliśmy, bo Polski Instytut Sztuki Filmowej nie promował żadnych filmów. Żadnych filmów nie promował.
Filmów o II wojnie światowej, gdzie Polacy...
Ale one były z lat 50. i 60. Potem jest ogromna luka i teraz nagle wchodzą inne filmy.
Choć ja myślę, że tutaj rzeczywiście...
Tutaj rozumiem, że jesteśmy zgodni co do tego, że polska polityka historyczna w okresie PRL-u była skuteczniejsza niż obecnie.
No jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie czy zagładę, z pewnością tak, choć z drugiej strony posiadała, przepraszam, że o tym powiem, tak, trzeba powiedzieć wprost, ogromną lukę, którą jest także historia relacji polsko-sowieckich czy polsko-radzieckich, która powodowała też, że świat nie do końca potrafił zrozumieć opinię Europy Środkowo-Wschodniej o Związku Radzieckim.
No właśnie, bo jeżeli Szarik i Klos są tutaj symbolem, to nie jest dobrze.
Mówmy o popkulturze, to raczej w wybitniejszych działach.
No właśnie, ale wróćmy w takim razie do rzeczy, które się działy w tym tygodniu. Dosłownie jednym zdaniem chętnie bym chciał spytać panów posłów, jak przyjęli to expose w sprawach międzynarodowych Grzegorza Schetyny. Czy to, że było mało emocji, to jest dobrze, czy to, że to jest źle?
No moja taka zasadnicza refleksja w czasie, kiedy słuchałem tego wystąpienia, to taka, jak bardzo świat się zmienił w ostatnim czasie. Mamy zupełnie inne priorytety polskiej polityki zagranicznej, zupełnie inne otoczenie zewnętrzne. Pan minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna dużo mówił o kwestiach, które właściwie wiążą się z bezpieczeństwem i obronnością, czyli widać już tutaj zbieżność kompetencji ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej. Widać, jak dużo zagrożeń pojawiło się w otoczeniu zewnętrznym naszego kraju i polska polityka zagraniczna stara się i musi tym zagrożeniom sprostać. Jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie, no ja zapamiętałem stwierdzenie, gdzie Schetyna powiedział, że dotychczasowy model funkcjonowania państwa ukraińskiego, ekstensywny, oparty na obecności oligarchów, na korupcji, on się wyczerpał, że to już jest droga donikąd. I też przypomniałem sobie te nadzieje, które wszyscy przeżywaliśmy chyba w czasie pomarańczowej rewolucji, gdzie właściwie było poparcie narodu ukraińskiego, było dobre otoczenie zewnętrzne i elity ukraińskie zmarnowały ten czas. Gdyby wtedy przeprowadził reform, byłby w innym miejscu. Także poniekąd doszliśmy tutaj do ściany, co też owocuje no, dużym wyzwaniem i w kontekście bezpieczeństwa Polski, i w kontekście naprawienia sytuacji na Ukrainie, co bez wsparcia zewnętrznego chyba już jest praktycznie niemożliwe. Natomiast oczywiście akcentujemy jako priorytet przeprowadzenie reform na Ukrainie. No jako osoba, która zajmuje się w Sejmie kwestiami polsko-litewskimi, też zwróciłem uwagę na to, że pan minister Schetyna spokojnie przypomniał o potrzebie przestrzegania zapisów traktatu polsko-litewskiego dotyczącego praw polskiej mniejszości.
Poseł Smoliński.
No, szkoda, że pan minister Schetyna nie wyeksponował swoich wypowiedzi wcześniejszych, kiedy mówił, że stosunki polsko-rosyjskie były obarczone dużą dozą naiwności. Teraz to już przedstawiał w takim bardziej pozytywnym przekazie, w tym znaczeniu, że no, musimy być po drugiej stronie i nie próbujemy budować wspólnej polityki, która jeszcze do niedawna była. Problem w tym, że nie przekazał wyraźnie sygnału, co przez najbliższe pół roku, no bo de facto zostało pół roku, tak? No powinien jakiś wyraźny przekaz powiedzieć taki, jeden, drugi, trzeci punkt, który chcemy zrealizować w ciągu pół roku, tak? Było podsumowanie ostatnich lat i tak jakby właściwie, no jakby on tą politykę prowadził przez wiele lat, no jednak byli różni ministrowie, on nie odniósł się jak gdyby do poprzedniego, trochę inne spojrzenie ma, bo kilka razy o tym mówił, że ma inne spojrzenie na politykę w stosunku do poprzedniego ministra Sikorskiego, chociażby właśnie w tych rosyjskich. Natomiast no, ja ciągle odnoszę wrażenie, że polska polityka zagraniczna ma tylko jeden cel, tak? Robienie czegoś innego niż robił PiS w latach 2005-2007. Tak? To, co wymyślił Kaczyński, to było złe. To, co wymyślił Polska PiS, moim zdaniem to są fakty. Tak? Wszystko robimy, żeby było inaczej. Tak? I wpadliśmy w pułapkę i teraz próbujemy się z tego wyciągnąć.
Ale też
tak?
Wydaje mi się, że w ciągu tych 7 czy 10 lat sytuacja na wschodzie Europy i w Europie Środkowo-Wschodniej uległa daleko idącej zmianie.
Ale oczywiście, ale myśmy to przewidywali. Pewne kroki były i wtedy wyśmiewano.
W tym kierunku, który żeście
Pamiętamy słowa, czy może przypomnę w takim razie, słowa prezydenta Kaczyńskiego, tak, że dzisiaj jest Gruzja, potem są kolejne kraje, może być Ukraina.
Choć też
jeszcze rok temu, panie redaktorze, prezydent Komorowski mówi, że nie wyobraża sobie, żeby taka sytuacja jak na Gruzji miała miejsce w Rosji, tak, żeby Rosjanie weszli do Ukrainy. Więc jakie rozeznanie polityki zagranicznej, tak? Taka naiwność?
Pan Paweł Trawicki.
Język dyplomacji, język stosunków międzynarodowych zdecydowanie różni się od języka potocznego, więc tutaj, nawiązując do wątku poprzedniego, tak, pan Komuj uraził nas językiem potocznym, ale już zareagował, no nie powiem, że przeprosił, ale już językiem dyplomacji, tak, w sposób może niejasny i niezbyt czytelny. Na pewno priorytety polityki zagranicznej powinny być nakreślone, natomiast nie zdradza się w całej kuchni. Minister, gdyby przeprowadził dokładną analizę oraz program, plan działań, to też nie może tego uczynić w taki sposób, że nasza gra naszej dyplomacji będzie czytelna dla wszystkich, bo jakby niuanse polegają i skuteczność polega na tym, żeby mieć ten element i zaskoczenia, który daje nam później przewagę. No oczywiście minister Schetyna powiedział, inaczej, wystąpienie ministra Schetyny nie mogło być inne. Wydaje mi się, że niezły minister spraw zagranicznych konstruuje swoje wypowiedzi w taki sposób.
Andrzej Różański?
Powiem tak, mój ojciec kiedyś mawiał, synu, jeśli nie masz nic do powiedzenia, to nie zabieraj czasu innym swoim gadaniem. I tak mógłbym spuentować to, co minister Schetyna w swoim
ekspoze
przedstawił, bo rzeczywiście
w moim
przekonaniu tak naprawdę nie powiedział nic nowego, ani nie przedstawił żadnego ciekawego pomysłu na to, jak przywrócić miejsce i rangę Polski w regulowaniu stosunków wschodnich ukraińskich, bo niestety nieudolność i tutaj zarówno władz PiSu, jak i Platformy doprowadziła do tego, że Polska została zmarginalizowana w rozmowach dotyczących przyszłości Ukrainy, to jest nasza bliska zagranica. My nie istniejemy jako państwo, jako realny partner, ponad naszymi głowami ponownie dogadują się Niemcy z Merlin z Moskwą, do tego dokłada się Paryż i realnie mógłby raczej minister Schetyna powiedzieć, w jaki sposób ma zamiar odbudować to gruzowisko, które jego poprzednicy i w jakim sensie on sam stworzyli, bo mieliśmy niezłą pozycję jako państwo. Udało nam się przez kilka ładnych lat III Rzeczpospolitej ugruntować wśród dużych, czy nie, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, takie przekonanie, że Polska zna się na sprawach wschodnich, bo przecież Unia Europejska nie do końca rozumiała Rosję i nie rozumie do dzisiaj tej Rosji, nie rozumie Ukrainy, Białorusi i tego dalszego obszaru byłego Związku Radzieckiego. I trzeba sobie zadać pytanie, i na to powinien minister spraw zagranicznych odpowiedzieć, co stało się przyczyną, czy jaka jest przyczyna tego, że Polska została wyrzucona z rozmów mińskich, że przestało się Polska liczyć wśród partnerów Grupy Wyszehradzkiej. Przecież o tym minister nie mówił, a to są jego, czy jego poprzedników jakby realne dokonania, czyli wyalienowanie Polski. Polska stała się samotną wyspą, pionkiem do przesuwania na szachownicy. I zapomnijmy o tym, o okresie chwały polskiej dyplomacji, kiedy to w latach 60. ówczesny minister Rapacki zbudował plan, który był przez cały świat realizowany. Plan Rapackiego doprowadzi do realnego rozbrojenia atomowej bomby, która wybuchła po kryzysie kubańskim.
Mamy te ostatnie minuty dosłownie. Chciałbym spytać was o kampanię prezydencką, bo żeśmy mówili dużo o różnych rzeczach, a kampanii prezydenckiej niewiele. Właściwie jeśli chodzi o Pomorze, to mieliśmy prezydenta Komorowskiego u nas.
Zapraszam o godzinie 12 na ulicę Świętojańską.
Ale to w zeszłym tygodniu, ja mówię o tym tygodniu.
Pani kandydatka Ogórek to jest dobry przykład w kontekście problemów polityki zagranicznej. Zadzwoni do Putina, rozwiąże problem, z którym nie może sobie poradzić pan poseł Różański. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię Bronisława Komorowskiego, zapraszam dzisiaj o 12 na ulicę Świętojańską, gdzie mamy takie mobilne biuro naszego kandydata. Sam będę uczestniczył, będę rozdawał ulotki naszego kandydata. Kampania trwa, pracujemy. Spotykamy się z bardzo dobrym, pozytywnym odbiorem ludzi. Myślę, że zwycięstwo Komorowskiego w pierwszej turze jest realne.
Paweł Trawicki, w następnym tygodniu rozumiem u nas...
We wtorek będzie Adam Jarubas, przy czym jeśli chodzi o kampanię, to wydaje mi się, że wśród pretendentów do Pałacu Prezydenckiego, czy pretendentów do Pałacu Prezydenckiego można podzielić na takie dwie grupy. Na kandydatów i na takich, na dwa superprodukty marketingu politycznego. I wydaje mi się, że wszyscy kandydaci poza tą dwójką jakoś prezentują siebie. Ja mniej więcej jestem sobie w stanie wyobrazić, jakie są ich poglądy, wyobrażenia. A jak słucham jednego czy drugiego kandydata, to absolutnie nic o nich nie wiem. Tak? Są lustrem swoich partii. No, Adam Jarubas we wtorek będzie w Radiu Gdańsk, będzie w telewizji. Spotka się z wyborcami w Starogardzie Gdańskim, także nie tylko w metropolii, ale również w terenie.
Odnoszę wrażenie, że Starogard Gdański jest jakimś takim testem dla wszystkich. Wszyscy kandydaci tam byli.
No cóż, wystarczy, ktoś zapoczątkował.
Doktor Andrzej Duda był chyba w 10 miastach naszego regionu. Chyba żaden kandydat nie odwiedził tylu, jeszcze w ogóle w całej Polsce. Bo już chyba teraz 250 powiatów jest odwiedzonych, więc tutaj ewidentnie ma przewagę nad innymi. Był w Trójmieście, natomiast nie chodzi o taką przewagę. Tutaj kolega z Platformy powiedział, że z pozytywnym spotyka się z pozytywnym odzewem. No tam, tak, gdzie jeździ bronkobus bez prezydenta, bo tam, gdzie prezydent jest, to jest gorzej, tak? No,
nie jest gorzej. Wielu towarzyszyłem prezydentowi w Sierakowicach, w Gdyni,
jeżeli
było bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o ilość osób, które były na spotkaniu z Andrzejem Dudą, a w porównaniu z tym, co był prezydent, no to jest nieporównywalne, tak? Tutaj kilkadziesiąt osób, tutaj kilkaset, także no to widać też pewne podejście. Myślę, że w drugiej turze to wygra nasz kandydat, a nie kandydat Platformy.
To chyba jakieś nieporozumienie, panie pośle. Ja nie powiem, że w pierwszej turze wygra doktor Magdalena Górek, ale mogę tylko tyle powiedzieć, jeśli chodzi o peregrynację kandydatki lewicy doktor Górek po naszym województwie, to odwiedziła nie tylko Starogard i Trójmiasto, była także i w pomniejszych miejscowościach i muszę jedno oddać, że z dużym zrozumieniem i zainteresowaniem spotyka się koncepcja Magdaleny na potrzebę, na konieczność jakby sprawowania prezydentury w taki sposób, aby to prezydent Rzeczypospolitej w sytuacji nieudolności parlamentu i rządu inicjował pewne pozytywne zmiany w prawie. I to dość powszechnie wyśmiewane jakby zdarzenie, czy też jej teza wyborcza, że trzeba polskie prawo w wielu obszarach pisać od nowa, spotyka się w nas w takich realnych spotkaniach z ludźmi z dużym zainteresowaniem.
Ja myślę, że mam nadzieję, że różnego rodzaju wnioski z tej kampanii wyciągną politycy, niezależnie od tego, czy są to wnioski postulowane przez kandydatów się bardziej czy mniej liczących. 2 tygodnie zostały do wyborów. No, wszyscy czekamy niecierpliwie na ostateczny wynik. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję.
Chyba wszyscy zapraszamy do głosowania.
Kazimierz Smoliński, Tadeusz Aziewicz, Paweł Trawicki, Andrzej Różański. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie i radosnego weekendu.